Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym karpiowym podcaście. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o książce, która ukazała się pod koniec kwietnia tego roku, nakładem wydawnictwa MAG. Jest to Diabeł zabierze Was do domu Gabino Iglesiasa. Karpiowe młyny ostatnio mielą bardzo powoli, ale w sumie z tą książką jest całkiem nieźle, bo jak na nasze standardy to w zasadzie świeżynka. Nagrywam ten podcast na początku lipca i mam nadzieję, że ukaże się w ciągu kilku dni. Gabino Iglesias to amerykański pisarz o portorykańskim pochodzeniu, który napisał kilka powieści i zbiorów opowiadań w naszym ulubionym gatunku. Przez chwilę romansował z Bizarro, napisał książkę pod tytułem Gatmouth o kolesiu, który ma usta w odbycie. Bardzo się cieszę, że postanowił zejść z tej drogi. Myślę, że moja niechęć do gatunku Bizarro jest raczej dobrze Wam znana. Diabeł opowiada historię faceta, który ma chore dziecko. A ponieważ historia dzieje się w Stanach Zjednoczonych, tym kraju mlekiem i miodem płynącym, gdzie nawet krótka choroba może zrujnować całą rodzinę, niestety nasz bohater musi zdobyć dodatkowe pieniądze na dalsze leczenie białaczki u swojej córki. A ograniczone możliwości sprawiają, że wkracza na ścieżkę, która prowadzi go do bardzo, bardzo przerażających zbrodni. Jeżeli kojarzy Wam się to z Breaking Bad, to trochę słusznie, natomiast to jest kompletnie nie ta konwencja. Zacznę od tego, że Gabino Iglesias jest, jak już wspomniałam, Portorykańczykiem mieszkającym na stałe w Teksasie. I to jest dość istotne z tego względu, że ta powieść, chociaż w totalnie przeważającej większości jest napisana w języku angielskim, są w niej też fragmenty po hiszpańsku, które nie zostały przetłumaczone na język polski. I słusznie. Przekładałam kiedyś podobnie skonstruowaną powieść, chociaż z kompletnie innego gatunku, bo to była młodzieżówka fantasy. I tam również było mnóstwo takich krótkich wypowiedzi pozostawionych w języku hiszpańskim bez takiego bezpośredniego tłumaczenia, czy to w przypisie, czy w nawiasie, czy cokolwiek. Za to osoba autorska zawsze dbała o to, by z kontekstu albo z jakiegoś komentarza w narracji, albo po prostu odpowiedzi, która już jest po angielsku i została przetłumaczona na język polski, dało się zrozumieć albo domyślić, co zostało powiedziane wcześniej. Z czasem, mimo że hiszpańskiego nie znam ni w ząb, zaczęłam sporo słów w sumie rozpoznawać. No i tak szczerze mówiąc, to było całkiem fajne doświadczenie. Niestety wydawca postanowił stworzyć słowniczek, chociaż wyjaśniałam, że to jest kompletnie wbrew intencjom twórcy, który mówił wprost, że nie pamiętam, czy we wstępie, czy w jakimś wywiadzie, które czytałam, ale wydaje mi się, że we wstępie mówił wprost, że to było specjalnie, tak, że chciał, żeby czytelnik doświadczył tej dwujęzyczności właśnie w taki sposób. Ten słowniczek to przekreślił. Dlatego chciałam w sumie w tym momencie bardzo pochwalić wydawnictwo MAG, że w przypadku Diabła została podjęta inna decyzja i moim zdaniem bardzo dobra decyzja. Co prawda, trzeba brać oczywiście pod uwagę to, że to są zupełnie dwa różne gatunki i inny czytelnik docelowy, ale wydaje mi się, że jednak czytamy przekłady po coś i fajnie, gdybyśmy zachowywali jak najwięcej tych intencji pisarza. Jeżeli są one wyrażone tak wprost, a w sumie i Gabino Iglesias, i osoba autorska tamtej książki wyrażali wprost swoje intencje, to myślę, że wypada uszanować je. Język hiszpański pojawia się też w innych książkach Iglesiasa. Widziałam w opiniach do jednej z jego powieści dużo narzekania na to, że jest tam sporo tego obcego języka. Jestem w sumie ciekawa, czy fakt, że teraz w narracji praktycznie zawsze jest jakaś wskazówka, jak interpretować to, co właśnie zostało powiedziane po hiszpańsku. Na przykład w pewnym momencie jest taki spory fragment, który jest po prostu modlitwą. I narrator zaraz po tym, jak zostaje ta modlitwa wygłoszona, komentuje, że o, właśnie ta osoba się pomodliła. I jakby nie potrzebujemy jako czytelnicy wiedzieć dokładnie, co zostało powiedziane. Możemy żyć z tą niewiedzą. W opiniach do polskiego wydania Diabła też widziałam dokładnie taką samą uwagę, że ktoś nie miałby nic przeciwko paru wtrętom, ale czytanie z translatorem w ręku to nic przyjemnego. Także nie wiem, czy te wcześniejsze komentarze do oryginalnych wydań to zostały napisane... Dobra, od nowa, bo trochę pokręciłam. Chodzi mi o to, że jestem ciekawa, czy to jest nowość dla autora, że zawsze dba o to, żeby był podany kontekst i żeby dało się z tego kontekstu jakby wywnioskować, co zostało powiedziane po hiszpańsku. Czy może to jest, nowa strategia i te wcześniejsze komentarze dotyczą czegoś innego? Czy może po prostu wszyscy czytelnicy na całym świecie nie potrafią ogarnąć tego, w jaki sposób po prostu wyciągnąć z tekstu informacje, które pozwolą im zrozumieć coś, co nie jest do końca zrozumiałe, bo jest w obcym języku. Jakby mi się wydaje, że nie wiem, może to... Ale z drugiej strony, jeżeli mieszkasz w takim kraju jak Stany Zjednoczone, to jednak też bardzo często stykasz się z obcym językiem. Więc trochę nie rozumiem... Dlaczego nie mają takich chociaż szczątkowych kompetencji próby zrozumienia czegoś, co jest niezrozumiałe. Mi się wydaje, że w Polsce jako osoby, które... No, każdy z nas się uczy obcego języka i nigdy nie rozumiesz wszystkiego w 100%, więc każdy sobie jakieś tam strategie domyślania się wypracował. I mi się wydaje, że to jest w sumie ciekawe doświadczenie. Wiadomo, że można też to spieprzyć i zrobić to źle, ale moim zdaniem Gabino Iglesias zrobił to dobrze. I jeżeli boicie się tych hiszpańskich fragmentów, to zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. Ja nie znam hiszpańskiego ani trochę i ani razu nie sięgałam po słownik. I wydaje mi się, że bez problemu zrozumiałam to, co musiałam zrozumieć, żeby jakby no, pokapować się, co się dzieje w tej książce. A jeśli poczułam się przez chwilę nieswojo, niepewnie, to myślę, że taki był w sumie cel umieszczania tych fragmentów po hiszpańsku. Ludzie w internecie dużo piszą też o tym, jaka ta książka jest brutalna. Nie będę ukrywać, że po przeczytaniu kilku takich opinii, gdzie czasami autorzy wręcz uznawali to za minus, że jest zbyt brutalna, no spodziewałam się czegoś naprawdę mocnego. I gdybym miała powiedzieć, czy moje oczekiwania zostały spełnione, to w sumie miałabym problem, bo ostatecznie w życiu nie powiedziałabym, że powieść Iglesiasa rozczarowuje pod tym względem. Na pewno nie szczędził w swoich opisach naturalistycznych szczegółów i nie kompletnie nie stronił od przedstawiania przemocy z bardzo bliska. Do tego zaskoczył mnie tym, że stworzył w swojej książce taką warstwę nadnaturalną, która przypomina trochę realizm magiczny. Tutaj oczywiście moglibyśmy się spierać o definicje i terminy, zupełnie nie chcę w to wchodzić, bo studia były dawno temu, ale realizm magiczny zawsze był dla mnie czymś między taką pełnoprawną fantastyką a realizmem. Często ten element magiczny jest taki w pół drogi między czymś, co chcielibyśmy uznać może za metaforę, za zjawisko budzące zdziwienie, lecz w jakiś sposób wytłumaczalne albo tak zszyte ze skądinąd zupełnie prawdopodobnym światem przedstawionym, że zdaje się no, tego realizmu w ogóle nie podważać. W horrorze to nie do końca tak działa, bo Co do zasady, ten element fantastyczny ma nas porażać, ma zaprzeczyć temu, co uznawaliśmy za niepodważalne prawa świata, ma zburzyć fundamenty realizmu i zasiać w nas niepewność. Więc nie można powiedzieć, że tak jak w realizmie magicznym, ten element fantastyczny jest zszyty z rzeczywistością. On ma rozpruwać tę rzeczywistość w zasadzie. Tymczasem bohaterowie Iglesiasa odczuwają co prawda zdumienie i strach, ale jednocześnie jakby akceptują tę potworność świata. Być może dlatego, że poznali już tak wielką, niefantastyczną grozę, że ta fantastyczna nimi co prawda w jakiś sposób wstrząsa, lecz szybko ją akceptują. Można nawet odnieść wrażenie, że jest dla nich takim naturalnym przedłużeniem okropieństw, które już widzieli wcześniej. Najbardziej porażająca scena w książce, która jednocześnie jest takim wprowadzeniem bohaterów i czytelnika do świata grozy, nie ma w sobie nic nadnaturalnego. I szczerze mówiąc, to ona robi na mnie największe wrażenie. Potem dzieją się różne straszne rzeczy, ale tamten jeden opis niesamowitego, absolutnie niesamowitego horroru cielesnego, no to jest coś, czego nie powstydziłby się Clive Barker i to jest coś, co tak bardzo się Iglesiasowi udało, że chyba zwyczajnie nie zdołał później tego przebić. Co nie jest w sumie zarzutem w pewnym sensie. No może trochę jest, no ale w każdym razie ta jedna scena myślę, że zostanie z wami na długo, a w pewnym sensie chyba o to chodzi w horrorze, że raczej nikt nie oczekuje, że cała książka z tobą na długo zostanie, bo być może byłaby zbyt ciężka, gdyby co chwilę były takie mistrzowskie sceny. A taka jedna na taką krótką książkę, to wydaje mi się, że w sumie jest wystarczająca. W pewnym sensie. Nie wiem. W sumie to nie wiem. Musicie mi powiedzieć, jak przeczytacie. Oczywiście są też minusy. Główny bohater jest przede wszystkim takim obserwatorem wydarzeń, albo ich mimowolnym uczestnikiem i niechętnym uczestnikiem w pewnym sensie. Niektórzy recenzenci zwracali uwagę na to, że autor nie do końca przemyślał tę kreację i stworzył postać, która nie za bardzo ma powód używać takiego języka, jakiego używa i myśleć takich rzeczy, jakie przedstawia się w książce. W trakcie lektury ja w sumie odbierałam to inaczej. Raczej jako znak, że w bardziej sprzyjających warunkach Mario mógłby być kimś zupełnie innym. Że ma w sobie taki zmarnowany potencjał. Trochę przez otoczenie, w jakim się wychował, a trochę przez samego siebie. Więc mi to w sumie grało. Iglesias stworzy takiego bohatera z pogranicza, bo gdyby Mario był takim zwykłym kolejnym gnojkiem, który chce zarobić łatwy hajs, nie przejmując się tym, ile krwi przy okazji przeleje, no to ta powieść w sumie nie miałaby za bardzo sensu i na pewno byłaby o wiele krótsza. Mimo, że i tak jest krótka, to byłaby jeszcze krótsza. Mario musi mieć sobie trochę takiego bystrego obserwatora, inaczej byłby po prostu gównianym narratorem i tyle. Gdybym miała się czepiać, to chyba pomarudziłabym na kilka scen, które ewidentnie miały być przerażające, a czułam, że w sumie czytam jakieś niezbyt oryginalne dark fantasy. Były takie króciutkie momenty, kiedy w opisy wkraczała groteska i kamp. Gdzieś tam chyba jednak zabrakło odrobiny warsztatu, a może w autorze zostały jakieś ciągoty do bizarro, nie wiem. W każdym razie to nie są jakieś istotnie psujące lekturę sprawy. Co do finału, to nie zwala z nóg. Może się troszkę nie klei, ale na swój sposób idealnie wpisuje się w cały obraz wykreowany w książce i jest raczej na plus niż na minus. Ale to i tak w sumie nie ma znaczenia, bo książka ma niecałe 300 stron i skończy się zanim zdążycie się otrząsnąć po tamtej jednej scenie, o której wspominałam wcześniej. Będziecie się czuli pewnie tak samo skołowani jak bohater. I to chyba już wszystko, co chciałam powiedzieć o tej książce, chociaż przyznaję, że bardzo żałuję, że to jest solówka, a nie jakiś dialog. ponieważ jestem ciekawa, co na tę książkę powiedzieliby moi koledzy z redakcji. Niestety żaden nie wyraził chęci przeczytania tej książki na czas. Jeśli wy czytaliście albo zamierzacie przeczytać, dajcie znać w komentarzach, co myślicie. I jestem w sumie ciekawa, czy będziemy się zgadzać co do tego, o którą scenę chodzi. Ale myślę, że raczej tak. Do następnego. Cześć.